psy, koty i inne kłopoty.
Witam Was serdecznie, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj o najdoskonalszym drapieżniku polskich lasów, wilku szarym. O tym, dlaczego się go boimy, ale także o tym, jakie są ich prawdziwe zwyczaje, opowiem tuż po kawałku Zero grupy Imagine Dragons. Bohater mojej dzisiejszej audycji też może czuć się zerem w oczach wielu ludzi, szczególnie myśliwych. Natomiast ja postaram się o nim opowiedzieć w możliwie najpiękniejszy sposób, być może zmienić zdanie na jego temat w oczach też niektórych z Was. Wilk canistupus, zwierzę zdecydowanie na szczycie leśnego łańcucha pokarmowego. Jego populacje zaczęły się odradzać po tym, jak zostały praktycznie wybite w całej Europie. Niestety, mimo ochrony tego gatunku, myśliwi nadal ostrzą sobie pazury na odstrzał tego majestatycznego zwierzęcia. Jako że w tym roku legalne stało się zabijanie bardzo rzadko występujących w Polsce szakali złocistych, wilki o wiele częściej giną od kul pod pretekstem pomylenia ich właśnie z tym drugim psowatem. W dziennikach internetowych, które mówią o pojawieniu się wilka w danej okolicy, próżno szukać pochlebstw. 90% informacji, jakie uzyskujemy od mediów, nosi nagłówki: wilki grasują w jakimś mieście, wilki rozszarpują zwierzynę w lasach, wilki mordują psy we wsi. Co oczywiście sugeruje, że wilki są czymś strasznym, niechcianym i oczywiście niepotrzebnie chronionym. Natomiast nie zawsze i nie dla wszystkich wilk był zły. Wilk w historii starożytnej był uznawany za symbol siły, męstwa oraz opiekuńczości. Cechy wilka robiły na ludziach ogromne wrażenie, a ludzie często utożsamiali się z tym drapieżnikiem. Kultury ziem, na których żyło to zwierzę, włączały jego postać do swoich wierzeń religijnych, symboli, legend. Bardzo stare plemiona ubierały się w wilcze skóry, a szczególnie byli to myśliwi i czarownicy. Miało to zapewnić im najcenniejsze cechy tych wyjątkowych zwierząt. Zęby wilka zawieszone na szyi miały chronić ludzi od zła. Wilki często występowały w mitach, były one także utożsamiane z bogami. Na przykład wilk, który pokazywał się Rzymianom, był symbolem szczęścia, na przykład w nadchodzącej walce z wrogiem, ponieważ był on jednym symboli boga wojny Marsa. Jedno ze swoich największych zwycięstw nad wojskami Galów Rzymianie przypisywali właśnie zobaczonemu wcześniej wilkowi, więc niesamowite zwierzę. Poza tym ludy tureckie, ludy mongolskie szczyciły się tym, że pochodzą od wilka szarego. Wszystko za sprawą opowieści o tym, że z ocalałego najazdu Mongołów Turka pod opiekę wzięła wilczyca. Pokazała mu, jak dojść do pięknej krainy, która znajdowała się w górach. Z przyjaźni wilczycy i ocalałego Turka pojawiło się na świecie nowe plemię, nowy naród, który zajmuje obecne terytorium Turcji. Wilk znalazł też swoje miejsce w tradycyjnych legendach Chin. Zdaniem Chińczyków słońce się czasami zaćmiewa, ponieważ połyka je ogromny wilk. W Chinach zwierzęta te nadal oczywiście są czczone, zarówno one, jak i wiele innych. Natomiast wilk szczególnie właśnie w okresie zaćmienia i wtedy organizowane są specjalne święta, specjalne obrzędy. Jeden z najbardziej znanych mitów greckich opowiada natomiast o wilczycy, która wykarmiła założycieli Rzymu, Romulusa i Remusa. Niestety, w religiach chrześcijańskich wilk był zwierzęciem negatywnym. Zmienił go dopiero święty Franciszek, który kochał wszystko, co żyje i wszystkie zwierzęta uważał za swoich braci. Wilk jawi się także negatywnie w przekazach i podaniach ludowych, szczególnie z okresu średniowiecza. Dlaczego? Ponieważ wiedza na temat zwierząt żyjących w tamtych czasach była naprawdę niewielka. Ludzie uczeni byli w mniejszości, ponadto żyli oni w większych miastach, ale nie w wioskach czy samotnych chatach na terenach przyleśnych. Bydło i owce oraz inne drobne zwierzęta hodowane były często jedyną formą zarobku oraz wyżywienia i utrata choćby niewielkiej części z tych zwierząt była oczywiście dla wiejskich ludzi katastrofą. A ze względu na niewielki ogół informacji na temat tego, co żyje w lesie, ludzie w tym okresie wierzyli w różne stworzenia mityczne mogące czaić się w ciemnościach. Uosabiali oni wszystkie ówczesne lęki z tym, co nieznane. No i ponieważ owe mityczne stwory nigdy się nie ukazywały, widywane były tylko zapewne jako cienie albo jakieś wyimaginowane obrazy, wszystkie wzmianki oczywiście pochodziły z ludzkich pogłosek, opowieści. No, ludzie woleli przypisać strach do żyjących stworzeń. No i tu w cudzysłowie z pomocą przyszedł im wilk. No oczywiście poza wilkiem też wiele innych drapieżników, które w tamtym czasie też tam żyły, na przykład niedźwiedź. Natomiast wilk wziął największy problem na swoje barki, wziął na barki rolę stworzenia, które można przypisać rolę czegoś, co zawsze czai się w lesie. Zwierzęcia, dzięki któremu ludzie będą przynajmniej wiedzieli, czego się boją. Skutkiem tego wiele miejsc, wiele roślin niebezpiecznych skojarzono z wilkiem, na przykład wilczy jar, wilcze jagody i tak dalej. Ponadto wiele niewytłumaczalnych zgonów ludzi w lesie przypisywano oczywiście wilkom. Tak powstała bajka o czerwonym kapturku, o wilku i siedmiu koźlętach. Dzieci od najmłodszych lat były straszone właśnie wilkami, zresztą do dzisiaj też są. No i to był taki ekwiwalent dzisiejszego powiedzenia, które czasem słyszę w miejscach publicznych. Jak będziesz niegrzeczny, to cię ten pan zabierze. No i oczywiście w miejscu, kiedy tego pana kiedyś był wilk. Czyli jak będziesz niegrzeczny w lesie, to cię zabierze wilk. Albo jak będziesz chodził sam do lasu, to cię zabierze wilk. No i dla dzieci powstawały bajki i baśnie, natomiast oczywiście były także porzekadła i przysłowia przeznaczone głównie dla dorosłych. Figurują one dzisiaj, a większość z nich jest oczywiście nacechowana negatywnie. I teraz oczywiście postaram się kilka wam przytoczyć. Pierwsze takie to: wilk chroni owce przed lisem, bo sam ma na nie ochotę. Czyli nie należy wierzyć pozorom, ponieważ niektóre ludzkie czyny, niektóre ludzkie zachowania mają zupełnie inne motywy, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. Oczywiście chodzi tu o te ukryte, negatywne motywy ludzkich poczynań. No i tutaj zobaczcie, wilk jakby jest porównaniem do człowieka takiego właśnie niecnego, niemiłego. Kolejne właśnie tutaj powiedzonko: wilk psa się nie lęka, tylko nie lubi jego szczekanie. To właściwie oznacza nie więcej, że tak naprawdę ktoś się czegoś boi, ale udaje, że tak nie jest, zgrywa po prostu odważniaka. Kolejne: idąc do wilka na ucztę, weź ze sobą psa. Czyli uważaj, z kim się zadajesz, bądź ostrożny, bo może to się źle, no, dla ciebie skończyć. Z wilka nie zrobisz barana. Mówimy to wówczas, gdy chcemy wyrazić, że nie da się zmienić złego człowieka w dobrego, jego złych przyzwyczajeń na dobre. Nie strasz wilka owcą skórą. Oznacza tyle, co przestań mi grozić i tak się ciebie nie boję. Wilk syty i owca cała to kolejne porzekadło o wilku, które przetrwało we współczesnej mowie potocznej. Oznacza ono pozytywne zakończenie jakiegoś konfliktu, polubowne załatwienie sprzecznych interesów, rozwiązanie problemów, satysfakcjonujące generalnie obie strony. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. W końcu spotkała kogoś zasłużona kara za niecne czyny. O wilku mowa, a wilk tu. Czyli mówimy o kimś, a on tu jest i wszystko słyszy. Poza tym znamy takie powiedzenia też jak ciągnie wilka do lasu, które oczywiście oznacza, że kogoś bardziej garnie do czegoś innego. W podtekście oczywiście chodzi o coś negatywnego. Przy sobie to raczej najczęściej wypowiadamy z pogardą. Chcesz mięso jeść, idź za wilkiem, ogon nosić, czyli chcesz mieć korzyści, musisz się przysłużyć komuś, kto jest wysoko postawiony. Kto ma szczęście, temu wilk woły pasie, czyli gdy rości sprzyja, wszystko się udaje, a gdy nie sprzyja, to się nic nie udaje. Oczywiście w naszym kanonie porzekadeł zdarzają się i takie, które świetnie odwzorowują rzeczywistość. Na przykład wilk morduje dla strawy, a człowiek dla zabawy. To jest chyba niewymagające komentarza przysłowie. Natomiast w obecnej dobie nagonki na te zwierzęta nasuwa się także zmiana przysłowa człowiek człowiekowi wilkiem na stwierdzenie człowiek wilkowi człowiekiem. Już za chwilę opowiem o strukturze wilczego stada, ale zanim to nastąpi, zostawiam was z kawałkiem Watacha grupy Męskie Granie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Czy możemy mówić o dominacji w stadzie wilków? No, nie do końca. Wbrew powszechnemu myśleniu, badania naukowe wykazały, że wilki nie są zdominowane przez tak zwanego samca alfa i samicę alfa. Raczej stwierdzono, że wilcza wataha przypomina w budowie ludzką rodzinę i niewiele jest w niej agresji czy walki o dominację. Wcześniej wymienieni z nazwy główni członkowie stada to tak naprawdę rodzice reszty watahy, określani też miarem basiora i wadery. Takie stado nazywa się również grupą rodzinną. Te osobniki, które przejawiają w stadzie nagminne zachowania agresywne, nagminne zachowania właśnie dominacyjne, są dla stada zagrożeniem, ponieważ mogą w istotny sposób wpłynąć na przetrwanie i rozwój grupy. Takie osobniki są na to najczęściej po prostu z watahy wykluczane. Natomiast jeżeli samcowi właśnie tutaj ojcu stada puszczą nerwy, również może wykazać się jakimś agresywnym zachowaniem wobec jakiegoś niesubordynowanego osobnika właśnie ze swojego stada, więc te zachowania agonistyczne też się oczywiście w stadzie wilków zdarzają, to nie jest wykluczone. Natomiast wilcze stado opiera się głównie na wzajemnym szacunku, na zrozumieniu oraz na bardzo silnych więziach rodzinnych. Oczywiście wilki wyrażają wiele, wiele różnych zachowań, które mają na celu właśnie zacieśnienie tych więzi. Oprócz zachowań również znamy oczywiście wilki z ich charakterystycznego stadnego wycia. A dlaczego tak długo myślano o wilkach jako o zwierzętach walczących między sobą o władzę w stadzie? Dlatego, że badania na grupach wilków przeprowadzano głównie na niespokrewnionych ze sobą osobnikach w zamkniętych ośrodkach. I były tu na przykład wilki z interwencji, wilki po wypadkach, wilki odebrane ludziom, znalezione, porzucone szczenięta, które potem odchowano właśnie w takim ośrodku. Osobniki, które się nie znają, a zmuszane są do życia ze sobą, mimo innej natury, będą wykazywały różne patologiczne zachowania, m.in. walkę o pożywienie i pozycję w grupie. To tak jakbyśmy się doszukiwali pozytywnych i socjalnych zachowań u grupy psów, które pierwszy raz się widzą na oczy, na przykład na psim wybiegu. Jeżeli to jest kilka samców, no to zawsze będzie tutaj dochodziło do zachowań właśnie agresywnych czy też agonistycznych. Natomiast przeprowadzać badania behawioralne, eksperymenty behawioralne na wilkach, które żyją gdzieś właśnie na wolności, jest bardzo, bardzo trudno, dlatego dopiero niedawno doszliśmy do takich, a nie innych wniosków. Jak wilk zdobywa pożywienie i co składa się właśnie na taką wilczą dietę? Wilka nogi karmią. To jedno z nielicznych porzekadeł, które odnosi się właśnie tylko i wyłącznie do natury wilka. Nie ma tu żadnej aluzji do człowieka. Przysłowie mówi o tym, że wilk zdobywa pożywienie dzięki długim marszom, co jest oczywiście prawdą. Wilk przemierza ogromne odległości w poszukiwaniu pożywienia. Jest drapieżnikiem i do swojego życia potrzebuje średnio 1,5 kg mięsa wraz z kośćmi i skórą dziennie. Dodatkowym uzupełnieniem diety wilka są owoce oraz runo leśne. Wilk doskonale wie, jakich makro i mikroelementów potrzebuje w danym momencie i na bieżąco je uzupełnia. Wie też, jak się naturalnie wyleczyć. Nie potrzebuje, prawda, weterynarza. W naturze samotne osobniki żywią się drobnymi zwierzętami, gryzoniami, zającami, borsukami, ptakami oraz nawet bezkręgowcami, takimi jak jakieś larwy, na przykład chrząszczy. Watahy w naszych polskich lasach polują na większe zwierzęta kopytne. Najczęściej na jelenie, nieco rzadziej wybierają sarny, dziki i łosie. Tutaj przypomnę o wielu ciekawych nagłówkach gazet internetowych, gdzie jest napisane w bardzo negatywnym wydźwięku, że wilki rozszarpały jelenia. Natomiast jest to całkowicie naturalne i nie ma się tutaj czym burzyć, ponieważ to jest naturalny składnik jego diety. Główne składniki właśnie pokarmu tego drapieżnika zależą od bazy pokarmowej. Zarówno w przypadku drobnej zwierzyny, jak i większych zwierząt, na przykład łosi czy jeleni. Zdrowe zwierzęta dostają zabite czy też poważnie ranne tylko w przypadku 5% ataków wilków. Polowanie tego typu zostają przeprowadzane często przez osobniki niedoświadczone, a ataki kończą się w 95% rezygnacją lub w przypadku większej zwierzyny odniesieniem ran przez wilka. Doświadczony wilk jako drapieżnik prowadzi selekcję i usuwa z populacji głównie osobniki chore, słabe albo mało doświadczone, niechronione przez grupę osobników starczy. starszych, czyli po prostu takie stado wilków obserwuje, stado jakichś właśnie jeleni, obserwuje, który konkretny osobnik na przykład utyka na nogę, na przykład jest po prostu słabszy, niedożywiony, chory i takiego właśnie eliminują. Za takim chodzą przez jakiś czas, a potem ruszają w pogoń, oddzielają go od stada, no i tam go zabijają. Czyli z powodzeniem wilk wyręcza w lesie myśliwego. A co ze zwierzętami gospodarskimi? Bo o tym też jest głośno, prawda, że zwierzęta, że wilki zabijają nam zwierzęta gospodarskie. Dopóki jest wystarczająco zwierzyny łownej, wilki zdają się unikać atakowania trzód, kompletnie je ignorując. Jednak wilki są oportunistami, a więc zdobywają pokarm najłatwiej dostępny i po najmniejszej linii oporu. A niektóre wilki i wilcze watahy mogą się wyspecjalizować w atakowaniu słabo zabezpieczonych stad, jeśli się tego wyuczą pomimo powszechności naturalnej zwierzyny. Jak wynika z badań profesor Simony Kossak, sytuacja dotyczy 10% polskich watach. W tym wypadku, jeśli na terytorium wilków pojawi się niedostatecznie zabezpieczone stado, na przykład owiec, drapieżnik podejmie się polowania na niego, zaatakuje osobnika lub kilka sztuk, które wcześniej oddzielą od stada, tak jak to robią właśnie na przykład z jeleniami gdzieś tam w lesie. Niestety wilki potrafią wysoko skakać, potrafią bez problemu przejść płot z siatki, po prostu na niego się wdrapując. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my w odpowiedni sposób zabezpieczyli naszą zwierzynę. To nie jest tak, że wilki narzucają nam zabezpieczenie zwierząt. Nie, no my musimy o tym pomyśleć, to my wchodzimy na terytorium tego zwierzęcia. Oczywiście wymaga to od nas nakładów finansowych, natomiast można postarać się o dofinansowanie. Najlepsze rozwiązanie to po pierwsze specjalne ogrodzenia, które mają zapobiec właśnie wdrapywaniu się wilków gdzieś przez nie. Pastuchy elektryczne, które skutecznie odstraszają nasze tych drapieżników. Poza tym wywieszanie fladr, czyli sznurów z przywiązanymi kawałkami materiału w jaskrawych barwach. Zazwyczaj są to czerwone, pomarańczowe i żółte. Początkowo fladry wykorzystywano w polowaniach, głównie na lisy i wilki, otaczając, czyli właśnie fladrując ostęp po wytropieniu w nim drapieżników. Natomiast tutaj świetnie się sprawdzają, ponieważ wilki po prostu już nauczyły się bać tych fladr, wiedzą, z czym to się łączy, prawda? I otaczając naszą zagrodę takimi fladrami, możemy łatwo wystrzec się właśnie ataku tego drapieżniku na nas, a to nie jest tak drogie jak na przykład te specjalne ogrodzenia, czy choćby pastuchy. Poza tym psy strażnicze możemy mieć specjalne, mamy własną specjalną polską rasę, owczarek podhalański, prawda, który świetnie strzeże stad. Wystarczą nam 3 psy, żeby świetnie zabezpieczyć duże stado owiec przed wilkami. Wilki nie będą się podejmowały ataku na większe od siebie zwierzęta. Jeden pies nam tutaj nic nie pomoże, bo jeden może stać się po prostu łakomym kąskiem dla wilków, jeżeli będzie ich więcej. Natomiast 3 psy mogą spokojnie nam posłużyć do właśnie ochrony takiego stada. Inna rzecz to relokacja wilków. Są to metody potrzebne, aby skutecznie przeciwdziałać polowaniom przez wilki na zwierzęta hodowlane, szczególnie jeżeli mamy stada, które już się w tym wyspecjalizowały. Musimy przywrócić im po prostu taką naturalną chęć do polowania na to, co jest ich. Natomiast wbrew powszechnej opinii, odstrzał wilków może zwiększyć poziom zagrożenia dla zwierząt hodowlanych. Dlaczego tak jest? Ponieważ w przypadku rozbicia struktury watahy w wyniku odstrzału trudniej wilkom polować na dziką zwierzynę. Jeżeli na przykład odstrzelimy 2 z 5 wilków w stadzie, to w trójkę będzie im trudno polować, a jeżeli stado składa się dosłownie z paru wilków i odstrzelimy praktycznie wszystkie, zostanie jeden, to on chory, być może jakiś kulejący, też postrzelony, no będzie podchodził do ludzkich siedlisk, będzie próbował gdzieś łatwej zdobyczy i taką łatwą zdobyczą może okazać się też niestety pies. W szczególnych przypadkach bowiem wilki mogą wyspecjalizować się w chwytaniu psów z obejść, za którymi trafiają po śladach oczywiście zapachowych. nie stanowią jednak nadal bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Najczęściej dotyczy to wałęsających się psów, które chętnie właśnie penetrują obrzeża, a nawet wnętrza lasów, korzystając wówczas z wilczych ofiar. Pies więc staje się nie tylko konkurentem dla wilka, ale w rozumieniu tego drapieżnika realnym zagrożeniem dla szczeniąt, próbującym zawłaszczyć terytorium rodziny. Wilk jest zwierzęciem inteligentnym i rozróżnia zapach psa, obojętnie czy on jest on luzem, w lesie czy na łańcuchu przy budzie. Natomiast wyeliminowanie zagrożenia w postaci psa przywiązanego na terenie niezabezpieczonego odpowiedniego ogródka jest dla wilka po prostu łatwizną. Jak możemy tutaj zapobiegać? Po pierwsze, miejsce psa nie jest na łańcuchu i jeżeli ktokolwiek na pokaz, w cudzysłowie, opłakuje zwierzę, które wcześniej cierpiało na metrowej uwięzi, jest okropnym hipokrytą. Pies dla wilka jest łatwym kąskiem, a tym bardziej taki, który nie jest w stanie uciekać. Jeżeli jesteśmy osobami, które uważają, że miejsce psa jest na zewnątrz, zamiast łańcucha wybieramy odpowiednio zabezpieczony kojec. Jest to jednorazowy wydatek, ale ochroni nasze zwierzę. Musimy mieć również zabezpieczony teren naszego podwórka, tak żeby psy nie mogły z niego po prostu sobie wychodzić na luźne spacery. Pies nie jest naturalnym elementem ekosystemu polskich lasów i nie powinien być wypuszczany. Tak samo jak koty nie powinny być wypuszczane, tak samo psy nie powinny być wypuszczane na zewnątrz, ponieważ mogą one też stanowić zagrożenie dla innych zwierząt, a wilk po prostu skutecznie usuwa je ze środowiska i jest to jego po prostu jedno z zadań, więc jeżeli nie chcemy się naszego wspaniałego przyjaciela pozbywać, to musimy po prostu pilnować tego, żeby był z nami w domu, ewentualnie był w kojcu gdzieś na ogrodzie, ewentualnie, żeby po prostu nasz ogród był zabezpieczony w odpowiedni sposób, odpowiednim ogrodzeniem, tak żeby wilki nie miały możliwości się na nie wdrapać, tak jak to miało miejsce w przypadku na przykład właśnie stad owiec. Teraz czas na piosenkę, której wykonawcą będzie Zako Power, a po niej dowiemy się, dlaczego wilki podchodzą do ludzkich siedlisk i czy mogą stanowić zagrożenie dla człowieka.
Koty i inne kłopoty.
Wilcze podchody do ludzkich siedlisk zawsze będą dla wielu mieszkańców czymś strasznym. Dla innych z kolei jest to niesamowita przygoda móc obserwować je z tak bliska. Mimo, że zwierzęta te stronią od człowieka, nie możemy zapominać, że to my wycinamy lasy i wchodzimy coraz głębiej w ich obszerne terytorium, a więc ich spotkanie jest po prostu nieuniknione i czasami taki wilk wychodzi nam na drogę. Od 2000 roku odnotowano 20 udokumentowanych ataków wilków na ludzi na całym świecie. Jest to bardzo niewielka liczba. Oczywiście nie możemy tutaj nie zwrócić uwagi na to, że wiele jest takich, które są po prostu nieudokumentowane, natomiast i tak te ilości są naprawdę niewielkie. Można wyodrębnić kilka okoliczności, które wyjątkowo mogą generować zagrożenie ze strony wilków. Pierwsze i oczywiście najoczywistsze to osaczenie zwierzęcia. Jeżeli zwierzę jest na przykład chore, jeżeli gdzieś coś mu się stało, widzimy, że ono kuleje, gdzieś przejdzie przypadkiem obok nas, poczuje się zagrożone, wtedy może nas bez ostrzeżenia zaatakować. Na przykład jeżeli idziemy sobie gdzieś tam drogą, wilk wcześniej był na przykład postrzelony albo na przykład potrącony przez samochód, ucieka, no i gdzieś tam na nas wpadnie. Wtedy możemy niestety spodziewać się tego, że zrobi nam krzywdę, natomiast to jest bardzo, bardzo rzadkie zjawisko. Spotkać wilka w lesie, a już takiego, który jest chory, to już naprawdę trzeba mieć nieszczęście. Pozbawione naturalnej bazy pokarmowej wilki mogą też atakować. To jest z reguły połączone ze stosunkowo dużym zaludnieniem, brakiem możliwości odstraszenia przez miejscową ludność. To się u nas nie zdarza, także od tego się nie musimy bać. Inna rzecz to oczywiście zakażenie wścieklizną. Tutaj też widujemy wilki, które po prostu bardzo chętnie podchodzą do człowieka i które mogą stanowić zagrożenie, natomiast jest to również rzadkością. Poza tym może to też być zależne od wyjątkowego zachowania pojedynczych osobników, czyli po prostu dewiacji. Osobnik nauczył się w jakiś sposób, że człowiek jest związany z jedzeniem. Na przykład, kiedy ludzie biorą sobie szczeniaka z lasu, myśląc, że to jest jakiś zagubiony piesek, wychowują go, a okazuje się, że jest to wilk, zostaje on wypuszczony przez nich do lasu i taki wilk po prostu nie wie, jak polować i trzyma się ludzkich siedlisk, stara się podchodzić do ludzi i z głodu potrafi nawet zaatakować. Dlatego mówimy tutaj o dewiacji. Kiedy najczęściej możemy spodziewać się wilków w okolicach ludzkich osad? Watahy zbliżają się do osiedli ludzkich w poszukiwaniu łatwiejszej zdobyczy, co jest spowodowane po pierwsze wzrastającym zapotrzebowaniem pokarmowym szczeniąt w okresie jesiennym, po drugie faktem, że młode ssaki kopytne oczywiście sprawniej uciekają, po trzecie zagęszczenie kopytne zimą jest niższe, co powoduje większe zainteresowanie wilków w dodatkowymi po prostu źródłami pokarmu. Dni są poza tym coraz krótsze, pogarsza się pogoda, obniża się temperatura, co nie sprzyja dobremu nadzorowi właścicieli nad inwentarzem, no i niestety ułatwia skuteczne ataki wilkom. Jesienią i zimą na polach nadal przebywają też dzikie zwierzęta, korzystające z ochrony sąsiedztwa człowieka i żywiące się na przykład pozostałościami kukurydzy, czy też oziminą, stąd obecność wilków może być związana właśnie z obecnością tych zwierząt na polach, czyli sarny, dziki, jelenie wychodzą sobie na pola, szukają czegoś. Pola są oczywiście blisko ludzkich osad, a wilk wiedziony węchem sprawdza po prostu te pola, wychodzi na nie i wtedy je właśnie widujemy i wydawać nam się może po prostu, że ten wilk podchodzi, bo wie, że tam jest dom i że chce zaatakować człowieka, natomiast tutaj raczej takiej analogii bym się nie doszukiwała. Jak reagować, jeżeli spotkamy gdzieś tam wilka? Po pierwsze, zachowujemy spokój. Nie uciekamy, a szczególnie nie uciekamy, nie oddalamy się tyłem do zwierzęcia, ponieważ po prostu w tym momencie jesteśmy ofiarą w oczach wilka, łatwym kąskiem, którym po prostu wilk może się pożywić, więc w taki sposób się nie zachowujemy. Musimy być spokojni, musimy zachować zimną krew, musimy odwrócić się przodem do wilka, ewentualnie bokiem. Pozwalamy wilkowi odejść. Nigdy, przenigdy nie podchodzimy do zwierzęcia, no i nie wywołujemy wilka z lasu. Jeżeli stoi ciekawy lub wykona krok w naszym kierunku, odchodząc tyłem klaszczemy, krzyczymy głośno, gwiżdżemy, wtedy na pewno ucieknie. Nigdy nie odchodzimy już, tak jak powiedziałam, tyłem do wilka, ponieważ wówczas możemy przypominać uciekającą ofiarę, co może zwiększyć zainteresowanie zwierzęcia. A jeżeli mimo tego klaskania wilk podchodzi, zaczynamy wymachiwać rękami i krzyczeć, by go po prostu odstraszyć. Obserwowanie wilka to naprawdę bardzo rzadkie zjawisko, więc możemy być dumni, jeżeli spotkamy takiego zdrowego, normalnego wilka gdzieś w naturze, bo natura w mojej ocenie obdarzyła nas w tym momencie prezentem w postaci spotkania tego przepięknego ssaka. Ja osobiście kocham te zwierzęta i miałam przyjemność spotkać watahę wilków, będąc na badaniach w Pinińskim Parku Narodowym. Spotkanie nastąpiło w nocy, kiedy, słuchajcie, wracałam z wujką przyjaciół z powierzchni badawczej, więc na szczęście było to na polanie. Wilki wyszły z lasu, a gdy tylko nas zauważyły, zatrzymały się i po prostu badawczo nas gdzieś tam oceniały. Widać było, że nosy gdzieś tam powędrowały wyżej, więc spróbowały wyczuć nas, nasz zapach. Natomiast jak tylko zobaczyły, że jesteśmy ludźmi, wyczuły to, że możemy być dla nich zagrożeniem, z powrotem odeszły do lasu, a ponieważ my szliśmy w ich kierunku, to dla pewności po prostu zaklaskaliśmy jeszcze, żeby mieć właśnie tę pewność, że się oddaliły, że nie będą szukały naszego zapachu, że nie będą po prostu za nami gdzieś podążały. A jakby wyglądał świat bez wilka? Bo to jest bardzo istotne. Ludzie myślą, że zabicie wilka spowoduje jakby, nie wiem, jakieś odrodzenie świata, szczególnie naszego kraju. Szczególnie myślą tak oczywiście osoby, które są zaangażowane w jego odstrzał. Natomiast jeszcze w drugiej połowie XX wieku wilki były masowo zabijane niemal w całej Europie. Takie postępowanie ludzi doprowadziło do gwałtownego zmniejszenia liczebności wilków i zaniku gatunku na prawie całym obszarze kontynentu. W środkowej i zachodniej Europie te żyjące w watahach drapieżniki przetrwały przede wszystkim w niedostępnych dla ludzi obszarach górskich. No i jedną z nielicznych ostoi dla wilków oczywiście były Karpaty. Obecnie wilki są chronione w większości europejskich państw, dzięki czemu mogą właśnie odbudowywać swoje populacje, między innymi te populacje, które żyją w Polsce. Co by było, gdybyśmy pozbyli się wilków? O tym przekonali się Amerykanie, ponieważ wilki zostały wytępione przez ludzi na terenie parku Yellowstone, no i nie było ich tam przez około 70 lat. Wilk, który był w tym regionie głównym drapieżnikiem, ograniczał liczebność roślinożerców i mniejszych drapieżników, po prostu zniknął. Wilk, a raczej brak wilków, spowodował poważne zmiany w gospodarce wodnej parku Yellowstone, ponieważ pozbawione naturalnej kontroli łosie zdewastowały populacje rosnących nad strumieniami wierzb. To z kolei pozbawiło żyjące w nich bobry pożywienia i budulca. Zwierzęta, które dzięki swoim tamom przez tysiące lat modyfikowały strumienie, nagle zniknęły. No i oczywiście przez to zniknęły rozlewiska powstające wskutek działalności bobrów, no i obniżył się poziom wody, co odbiło się na pozostałych wierzbach. Ponadto bez bobrów wiele strumieni zaczęło płynąć szybciej, wyżłobiły głębsze koryta i przestały wylewać, co miało niekorzystny wpływ na rośliny zależne od wylewów. Wytępienie wilków doprowadziło, jak widzimy, do gwałtownych zmian w ekosystemie nadbrzeżnym. Oczywiście wiele gatunków, zarówno zwierząt, jak i roślin, po prostu zaczęło w konsekwencji znikać. A zostały te właśnie pola, te rozlewiska zdominowane przez roślinożerców, którzy przetrzebili populację wierzb, spowodowali, że rośliny te są niższe, były niższe i zniknęły bobry i zaszedł cały szereg niekorzystnych zmian. Natomiast przywrócenie populacji wilka oczywiście odrodziło ten proces i teraz Park Yellowstone właśnie takie odrodzenie przeżywa. Podsumowując, naszego przepięknego wilka, jest to czołowy drapieżnik na naszych lasach. Jest to zwierzę, które bardzo rzadko wybiera kontakt z człowiekiem. Często obraz wilka jako potwora w oczach ludzkich wynika z medialnej nagonki, z przeinaczania faktów, niepotrzebnej paniki, rozgłaszania nieprawdziwych informacji. Jeśli macie możliwość, nie pozwólcie na to. Starajcie się uświadamiać ludzi, przekazywać osobom niedoinformowanym potrzebne wiadomości, żeby i nam, i wilkom żyło się lepiej. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja zapraszam Was za tydzień i jak zwykle po 8. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.